Między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Od jakiegoś czasu często przecinają nam się ścieżki z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Tydzień temu mówiliśmy o nagrodzie Menora Dialogu, którą metropolita łódzki odbierał w Poznaniu. Wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać podczas spotkania młodych TZ. Czas zatem wreszcie na dłuższą rozmowę z kardynałem, tym razem o współczesnych wyzwaniach Kościoła. Dziś także o bardzo interesującej debacie wokół synodu i synodalności w Kościele, tym razem z dwóch zupełnie odmiennych perspektyw. W tej godzinie odwiedzimy także Gniezno, gdzie poszukam odpowiedzi na pytanie, w co wierzyli Słowianie, i to pytanie obejmuje także okres przed chrztem Mieszka I. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Konfrontacja dwóch różnych spojrzeń na Kościół w jednym ważnym celu. Kilka dni temu członkowie Kuźni Teologicznych Inspiracji zorganizowali debatę na temat synodalności. O tym, że we wspólnocie warto dyskutować i mimo dużych różnic lepiej szukać punktów wspólnych, w materiale Kamila Pawlikowskiego.
Myślę, że jeszcze nie do końca z tym pomysłem papieża Franciszka wszyscy się jako katolicy oswoiliśmy.
Komentował ksiądz Dawid Stelmach, prowadzący debatę.
Ponieważ odbyło się już pierwsze zgromadzenie synodu biskupów poświęcone właśnie tematowi synodalności, trzeba to sobie uświadomić na początku tej debaty, że mówimy o rzeczywistości, która już jest rzeczywistością Kościoła, która już się realizuje.
Papież Franciszek zaprosił cały Kościół do pochylenia się przy okazji 16. Zgromadzenia Synodu Biskupów nad zagadnieniem synodalności i wskazał tutaj na taki obraz, aby wszystkie stany Kościoła uświadomiły sobie, że idziemy w jednym kierunku, że to jest nasza wspólna sprawa i że każdy człowiek może też coś do Kościoła wnieść. I naszym zadaniem jest teraz jakby w ogóle zrozumieć, na czym polega synodalność i też odkryć jej charyzmat i aplikację tutaj dla naszej polskiej, poznańskiej rzeczywistości. Nie chodzi tylko o to, kto jakie zdanie przedstawi, ale tu chodzi właśnie o tą pogłębioną refleksję.
Ideą tej debaty jest skupienie się na tezie, jakie mogą być zagrożenia w synodalności i co jest największą szansą.
Myślę, że tutaj już pewną odpowiedź dał papież Franciszek, który powiedział o tym na początku synodu, że jakby ten synod nie jest po to, aby dokonać jakiejś rewolucji w Kościele, ale żebyśmy sobie odpowiedzieli na to, czym jest synodalność i jak ją odkryć.
Synodalność tak naprawdę to jest, gdybyśmy się chwycili tego pojęcia jako takiego, pewien neologizm.
Tłumaczył profesor Aleksander Bańka, który brał udział w synodzie biskupów jako przedstawiciel polskiego episkopatu.
Jest pewnym stylem przeżywania Kościoła. Ten styl oznacza, że spotykamy się, żeby jak najwięcej wydobyć głosu z Kościoła powszechnego. I papież wie, że ten głos ma przyjść nie tylko przez wąską elitę specjalistów, ale ma przyjść przez cały Kościół. Ma być takim głosem doradczym dla papieża, co niczego nie przesądza, co nie jest żadną formą demokratyzacji Kościoła, co nie jest żadną formą parlamentaryzacji, ale co papież może, ale nie musi wziąć jako głos doradczy dla ważnych decyzji duszpasterskich, które musi podjąć, jeśli chodzi o Kościół w całości.
Wbrew założeniom synodalnym, że właśnie synod nie ma prawa ustalania nowych reguł wiary, nie ma prawa i możliwości decydowania o kwestiach istotnych, pojawiały się pewne różne kwestie.
Sygnalizował w opozycji ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
One nie miały miejsca w obradach synodalnych w Polsce, ale już na przykład w Anglii ukazał się taki Bristol Text to Reform. Tam na przykład znajdował się punkt autorytet Kościoła. Punkt pierwszy tego punktu stwierdzał, to co dotyka wszystkich musi być przez wszystkich omówione i zatwierdzone. I dalej autorzy tego tekstu stwierdzali, że na mocy wspólnego chrztu jako naśladowcy Jezusa wszyscy dorośli katolicy mają podstawowe prawo do uczestniczenia i głosowania we wszystkich decyzjach. W sprawach doktrynalnych, raz jeszcze podkreślę, mają prawo do głosowania we wszystkich decyzjach. To jest oczywiście jeden z wielu tekstów, które pojawiały się w przestrzeni synodalnej i nie twierdzę, że ten tekst zyska przebicie. Ale rodzi się pytanie, czy tego typu teksty, czy nie stanowią właśnie pewnej erozji, mówiąc tak najoględniej.
Synod nie wywołał takich procesów, które obserwujemy obecnie w tych krajach jak Anglia, jak Holandia, jak Niemcy szczególnie, prawda, jak Austria. Kwestia erozji rozumienia sakramentu pokuty i pojednania, kwestia rozumienia małżeństwa, to nie jest kwestia ostatnich kilku lat, to jest coś, co się ciągnie długo, długo. Możemy szukać korzeni, prawda? I dzisiaj mamy moment, w którym doszliśmy do czegoś, co tak naprawdę jest kumulacją pewnego procesu. Synod nam to pokazuje i pokazuje nam uczciwie.
Proces synodalności skupił się tak dalece na pewnej technologizacji życia kościelnego, że z jednej strony zarówno doktryna została troszeczkę przynajmniej zmarginalizowana i poddana niepokojom co do jej przetrwania, ale też zauważmy, że kwestia liturgii, duchowości, ten temat został zupełnie właściwie też zmarginalizowany.
Kościół jest wielowymiarowy niestety. Teraz kwestia jest taka, co z tym zrobić? Na dzień dzisiejszy my to po raz pierwszy widzimy i to budzi napięcia. Synod nam zebrał jak w soczewce, mało tego, pozwoli nam się nie pozabijać w tej różnorodności. Na razie staramy się, żeby ona była pojednana, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz pytanie, co z tym zrobić? No ja nie chcę być skórą Ojca Świętego, ale na szczęście, i to mnie uspokaja, wiem, że to, że my sobie coś tam głosujemy, czy my sobie coś tam debatujemy, to jest tylko głos, który pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Ale decydować będzie papież, na szczęście. I ja ufam, że przy tym papieżu, który będzie decydował, będzie Duch Święty.
Zgoda pełna co do tego, że jest nadzieja, zgoda pełna co do tego, że ten proces jest konieczny, natomiast wydaje mi się, że potrzeba wsparcia tej nadziei naprawdę też naszym osobistym wysiłkiem w wielu płaszczyznach.
Obaj dyskutanci po zakończonej debacie opowiedzieli o swoich wrażeniach oraz oczekiwaniach.
Ta debata pokazała bardzo spójne w sumie podejście obu nas, dyskutantów, do kluczowych tematów, a te różnice, one były, są i będą i świadczą właśnie też o pięknie Kościoła, jego katolickości, właśnie o tym, że możemy się spotykać mimo pewnych różnic, które nie przekreślają, ale pozwalają właśnie odnaleźć wspólnotę.
To jest dla mnie taki przykład, że pewien sposób przeżywania relacji wewnątrz Kościoła, rozmowy, rozeznawania, słuchania siebie nawzajem, tak ja rozumiem synodalność, jest pewnym też sposobem na to, żebyśmy budowali dobre relacje, dobre dialogi na poziomie takim zupełnie podstawowym. Niezależnie od tego, co będzie działo się w Watykanie i jak to będzie wyglądało, to już owoc tego dla mnie jest taki, że możemy na przykład właśnie z profesorem usiąść i podjąć taką ciekawą refleksję na temat tego, o czym wszyscy żyjemy, co jest dla nas ważne, czy na temat Kościoła, który kochamy.
Chciałbym, bo może to będzie kwestia właśnie bardziej życzeń niż takiego wyraźnego oczekiwania, ale życzyłbym sobie samemu najpierw tak egoistycznie, może większego monitorowania tego, co dzieje się na synodzie, bo nie ukrywam, że z tym bywa różnie. Mam też nadzieję, że uczestnicy tego spotkania też poczują się jakoś ożywieni do tego, żeby interesować się, po prostu interesować się synodem i jego pracami. Synod czeka jeszcze na ożywienie nie samego siebie, ale ożywienie po prostu katolików w Polsce.
Właśnie takie spotkania jak to dzisiejsze pokazują to miejsce, w którym jesteśmy, że ten Kościół współtworzymy, że jesteśmy w nim ważni wszyscy, że mamy w nim zadanie, obowiązki, wezwanie pewne i odpowiedzialność za niego i ja bym bardzo mocno chciał, to jest największe moje pragnienie, jeśli chodzi w ogóle o ten synod jako taki, żebyśmy może w jakiejś mierze poczuli się zainspirowani do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Kościół, na tyle na ile jesteśmy do tego powołani, a nie tylko od tego Kościoła wiecznie oczekiwać. Ja wierzę, że to się jakoś będzie dokonywało.
W jaki sposób zacząć odbudowywać zaufanie ludzi do Kościoła? Choćby w kontekście nadużyć seksualnych, których dopuszczali się duchowni. Swoją opinią na te tematy dzieli się kardynał Grzegorz Ryś, z którym rozmawiała Beata Sylwestrzak.
Trzeba przede wszystkim głosić dobrą nowinę o miłości między mężczyzną i kobietą i o małżeństwie. Nie jako zbiór zakazów, nakazów, ograniczeń, tylko jako dobrą nowinę. Ile razy się właśnie tak nauczył o małżeństwie, jak to robił Jan Paweł II, tyle razy budzi to wielki entuzjazm i szacunek wśród młodych ludzi. Wiele razy tego doświadczałem, widziałem, jak reagują młodzi na nauczanie katolickie, nauczanie o małżeństwie, o seksie, o miłości, jeśli tylko robi się to właśnie w tym stylu, w tym, co robił Jan Paweł II.
Niedawno w Kościele miał miejsce synod o synodalności. Jak młodzi mogą znaleźć swoje miejsce w Kościele?
Synod użył takiego pojęcia opcja preferencyjna dla młodych. To jest bardzo mocne pojęcie, choć ja rozumiem, że niekoniecznie każdemu coś mówi, bo to jest taki slang trochę nasz teologiczny, kościelny. ale myśmy do tej pory mówili w Kościele o opcji preferencyjnej dla ubogich, a tu synod zaproponował drugą opcję preferencyjną dla młodych. Myślę, że to jest taki proces, który trwa już od synodu biskupów poświęconego młodym, gdzie Franciszek wybił nas z takiego zwrotu, który chętnie używamy, że młodzież jest przyszłością Kościoła. Franciszek powiedział, że młodzież nie jest żadną przyszłością Kościoła, jeśli nie jest jego teraźniejszością. No i tu jest to wielkie wyzwanie. Znaczy, gdzie są te miejsca, gdzie młody w Kościele może być posłuchany najpierw? Potem, gdzie są te miejsca w Kościele, w których on się może angażować, może być odpowiedzialny? Bez takich miejsc nie będziemy mieli tych młodych ludzi. Znaczy, nie będziemy ich mieli w przyszłości, jeśli nie mamy ich teraz. Jak ich mamy teraz, to w przyszłości, da Pan Bóg, będziemy mieli ich dzieci, natomiast inaczej nie. Od tej strony synod był bardzo pięknym doświadczeniem, bo na przykład ja siedziałem przy jednym stole dwukrotnie z takim 18-latkiem ze Stanów Zjednoczonych o imieniu Wyatt i się zastanawiałem, czy w 18 roku życia w ogóle miałem pojęcie o czymś takim jak synod biskupów. Chyba nie. Już na pewno nie miałem takiego pojęcia, że mógłbym siedzieć przy jednym stole w 12 osób z dwoma kardynałami, 4 arcybiskupami na równych prawach. Każdy z nas mówił 3 razy po 4 minuty, kardynał 4 minuty i 18-latek 4 minuty. Bez wartościowania, bez oceniania, które ważniejsze, które mniej ważne.
W ostatnim czasie wychodzą też przypadki wykorzystywania przemocy w Kościele. Jak odbudować to zaufanie wśród młodzieży, gdy tracą zaufanie do Kościoła, do duchownych?
No to jest długi proces. Pierwsze to jest to, że nie wolno niczego kryć. Jak to się modnie mówi, zamiatać pod dywan. Trzeba stanąć w prawdzie i zmierzyć się ze wszystkimi konsekwencjami. Drugie, przede wszystkim trzeba stać po stronie ofiar, czy może lepiej powiedzieć poszkodowanych. Oni nie zawsze lubią słyszeć, że są ofiarami. Czy musi być bardzo wyraźny sygnał, że cokolwiek robimy w Kościele, to robimy to przede wszystkim z racji na te osoby poszkodowane. Najpierw z racji na nie i one mają pierwszeństwo. A na pewno przed tym, co się nazywa, nie wiem, ochroną instytucji, czy jakiegoś dobrego imienia w cudzysłowie. To wszystko jest za każdym razem strzał w kolano i tylko dodatkowe upokorzenie, bo to, co ci ludzie wtedy bardzo młodzi przeżyli, to jest jedno, ale to, co przeżywają teraz, będąc już znacznie starsi i nie mogąc się dopchać jakiejkolwiek sprawiedliwości, uwagi i tak dalej, to jest drugie upokorzenie, to jest jeszcze cięższa rana niż ta pierwsza.
A jak Kościół dba o tych poszkodowanych? W jaki sposób może Kościół zapobiegać kolejnym przypadkom?
To jest kwestia indywidualnego spotkania z każdą osobą i tutaj wiele rzeczy jest możliwych. Takim symbolem tych zabiegów jest Fundacja Świętego Józefa, którą powołała Konferencja Episkopatu Polski i która ma dość poważne środki na różne rzeczy, wcale nie tylko terapię, ale też na pomoc w jakimś starcie życiowym i tak dalej. Wiele celów ta fundacja obejmuje. Liczą się przede wszystkim te właśnie indywidualne spotkania. Myślę, że tu też wielu biskupów się spotyka z poszkodowanymi, ja się spotykam. No ale też w każdej diecezji są osoby, które są do tego wprost i wydelegowane, i przeszkolone, bo to jest jedna kwestia odbycia specjalistycznych studiów też w tym zakresie. Gdy chodzi o prewencję, to myślę, że jest tak, że w każdej diecezji jednak powstały osobne akta prawne, takie, które dotyczą prewencji zasad. No i teraz, bo był taki moment, kiedy właściwie w każdej diecezji takie zasady pisano. W większości diecezji przedstawiono te zasady do podpisu indywidualnego każdemu z księży, więc nikt nie powie w prezbiterium jakimkolwiek, że nie wie, że są takie zasady, nie wie, że nie wolno w ten sposób postępować, bo musiałby zaprzeczyć własnemu podpisowi. Bo w tych zasadach z reguły jest też mowa o cyklicznym powracaniu do warsztatów, do szkoleń, do kształcenia i tego trzeba się trzymać, żeby to nie była martwa litera prawa.
Używa się takiego stwierdzenia jak mafia lawendowa. Oskarża się o Kościół czy księży, że niektórzy kryli swoich kolegów, bo bali się, żeby nie wyszło na jaw.
No, używa się takiego pojęcia, tylko że to jest pytanie o to, ile za tym pojęciem kryje się prawdy, ile nie. To są znowu bardzo indywidualne rzeczy. W Kościele jest bardzo jasna zasada, którą wprowadził papież Benedykt XVI, albo wprowadził, nie prowadził, powtórzył, doprecyzował, że w Kościele się nie święci na księży ludzi, którzy są praktykującymi homoseksualistami. Nie mają prawa dojść do święceń. To są zasady. Teraz jak te zasady są stosowane, znowu trzeba by było patrzeć w każdym przypadku osobno i to chodzi zarówno o ludzi, jak i o diecezję, o seminaria, o formatorów. Ale zasady są dość jasne, precyzyjne.
Czy Kościół w Polsce odnosi się w jakiś sposób do ostatniej deklaracji dykasterii nauki i wiary w sprawie błogosławienia par homoseksualnych?
To jest absolutnie za dużo powiedziane, to błogosławienie par homoseksualnych. Ja nie widzę wielkiego powodu, żeby się odnosić do tego, ponieważ tekst jest bardzo precyzyjny, jest bardzo bezpieczny, jest bardzo ortodoksyjny. Czytałem ten tekst 3 razy, właśnie żeby nie czytać komentarzy rozmaitych publicystów, którzy przyjmują formę występów magistralnych wręcz, tak? Znaczy wykładają z pewnością magisterium Kościoła, co tam jest napisane. Tam jest wielokrotnie powtórzone przez prefekta dykasterii do doktryny wiary, że takie błogosławieństwo nie może sprawiać żadnego pozoru, że zrównuje się małżeństwo z innymi związkami między ludźmi. Po stronie tych, którzy proszą o takie błogosławieństwo, musi być absolutnie czysta intencja, właśnie taka, że nie chcą legalizować tego swojego stanu życia, nie chcą go autoryzować, tylko przeżywają ten swój sposób życia jako pewną trudność w byciu z Panem Bogiem. Owszem, przeżywają też i mają głęboką wiarę co do tego, że Kościół jest sakramentem przekazywania łaski. Jeśli mają takie dwie w sobie predyspozycje, to wtedy jest mowa o takim błogosławieństwie, ale ono ma charakter prywatny, ono nie ma być związane z żadną liturgią. Ono nie ma być na przykład w przypadku małżeństw cywilnych związane z samym zawarciem tego małżeństwa cywilnego w żaden sposób. I co więcej, jak to jest nieformalne, to pokazuje taka norma, że nie wolno tworzyć gotowych tekstów do tego błogosławieństwa. Nie będzie żadnej książki liturgicznej z takimi formułami, bo one są zakazane w tym dokumencie. I to nie jest nie wiadomo jak długi dokument, jakby każdy sobie znalazł te pół godziny na to, żeby go przeczytać, a jak potrzebuje to drugi i trzeci raz, to naprawdę nie będzie potrzeba żadnych urzędowych komentarzy wydawanych do dokumentu, który ostatecznie jest też zatwierdzony przez papieża, więc może nie odwracajmy ról i nie recenzujmy tego, co papież ostatecznie potwierdził swoim autorytetem.
Niektórzy zarzucają Kościołowi, że jest za mało otwarty wciąż na osoby homoseksualne, bądź odwrotnie, wyciąga się fragmenty wypowiedzi papieża Franciszka, żeby zaznaczyć, jak on jest otwarty na pary homoseksualne.
Nauczanie w Kościele jest bardzo proste, znaczy wyraźnie w katechizmie jest napisane, że nie wolno żadnych osób dyskryminować z racji na ich orientację seksualną. Nauczanie Kościoła jest takie, że małżeństwo jest wyjątkowym związkiem mężczyzny i kobiety, jedynym tego rodzaju. No i po trzecie, że współżycie seksualne jest możliwe w małżeństwie, wtedy jest godziwe. I z tego wynikają potem już wszystkie konsekwencje, dlatego są działania, które nazywamy wprost grzesznymi działaniami. Nic się w tym zakresie w Kościele nie zmieni. Nie chodzi nawet o to, że współżycie w obrębie tej samej płci jest niemoralne, tylko chodzi o to, że współżycie między ludźmi poza małżeństwem jest niemoralne. Tak jest nauczanie Kościoła, a małżeństwem jest związek mężczyzny i kobiety. Tego nauczania w Kościele nikt nie zmieni. Ono nie jest do zmiany.
W co wierzyli Słowianie, zanim Mieszko I przyjął chrzest? To pytanie od dawna nurtuje historyków i religioznawców. Niestety nasza rodzima mitologia jest mniej znana niż na przykład wierzenia Greków czy Rzymian. A te dawne czasy przybliża wystawa w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zatytułowana Religie Słowian – Pogaństwo i chrześcijaństwo we wczesnośredniowiecznej Polsce. Rafał Muniak.
Po chrzcie Mieszka I w 966 roku chrystianizacja kraju nie przebiegała szybko i łatwo, mówi dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, dr Michał Bogacki.
No Titmar to opisuje w swojej kronice, że chrobr siłowo wprowadzał to chrześcijaństwo, ale oczywiście pamiętajmy, że jest to raczej pewna forma retoryczna, a nie określenie jakichś faktów.
Wzgórze Lecha, gdzie stanęła gnieźnieńska katedra, było miejscem wcześniej silnego słowiańskiego kultu.
Tak przypuszczamy, tu niestety pewności nie ma, badania archeologiczne rzeczywiście wskazują, że w IX wieku już coś, jakiś ośrodek kultu tam był. Najprawdopodobniej tak, zresztą to już stare koncepcje sprzed 100 lat mówią o tym, że ten moment, kiedy przyjęte zostało chrześcijaństwo, no to jest moment, w którym jeszcze kulty na terenie Gniezna, ten kult stary, kult pogański jeszcze funkcjonuje i dlatego też na pewien moment też do Poznania jest przeniesione to centrum tego państwa i bardzo szybko wraca, no bo przecież nowy kult chrześcijaństwo jako nowy kult religijny ma swoje centrum ostatecznie właśnie w Gnieźnie.
Pozbywanie się tej starej wiary nie było takie łatwe, tak, dla Słowian?
Znaczy, no nikt się tego nie pozbywał. To przecież funkcjonowało równolegle tak naprawdę. W dobie panowania Mieszka I, no to tak tylko elity wyznawały nową wiarę za Bolesława Chrobrego. Również, zresztą to nie było możliwe, żeby to chrześcijaństwo wprowadzić od razu. Dlaczego? No nie było tylu księży, nie było sieci parafialnej. Ta się rozwija dopiero w wieku XIII, a więc 300-lecia po tym, jak wprowadzono chrześcijaństwo dopiero.
We wczesnośredniowiecznej Polsce religia Słowian, ta przedchrześcijańska, nie była jednolita. mówi Jakub Szostak z Muzeum Początków Państwa Polskiego.
Tak naprawdę Słowianie nie mieli początkowo jednej religii. To były systemy wierzeń, które miały punkty wspólne, jak na przykład wizję całego kosmosu, całego świata. Natomiast nazwy bóstw, czy sposób sprawowania tego kultu, no już się zdecydowanie różniły.
Czy Słowianie mieli takiego swojego Zeusa?
Myślę, że takie porównywanie za bardzo by to spłycało, ponieważ faktycznie mamy bóstwa związane z niebem, jak chociażby Perun, czyli bóg piorunów, natomiast mamy też bóstwa związane z ziemią, jak Velesa. Veles był opiekunem zaświatów nawet, ale również opiekunem ziemi, więc kusi, żeby ich porównać do Zeusa i Hadesa, natomiast byłoby to zbyt duże jednak uproszczenie. Te bóstwa były zdecydowanie bardziej zniuansowane jeszcze, żeby je tak zestawiać.
Co wiemy dzisiaj o tych wierzeniach Słowian?
Niestety, ale nasi przodkowie przed przyjęciem chrztu nie mieli swojego alfabetu, w związku z tym nie mamy tych zapisków od nich, od osób, które faktycznie w te religie wierzyły. To są zapiski późniejsze, już po chrystianizacji, albo wspominające jakieś dawne obrzędy, albo mówiące o jeszcze jakichś grupach, które dalej czczą dawnych bogów, ale z perspektywy już chrześcijańskiej. Więc czasem właśnie złożymy porównania do tych bogów rzymskich się zdarzały, żeby łatwiej czytelnikowi z kultury łacińskiej sobie wyobrazić, jak to bóstwo ma wyglądać. Natomiast znaleziska archeologiczne dostarczają nam zdecydowanie więcej już informacji.
Jakie relikty tej religii Słowian przetrwały jeszcze do naszych czasów? O przedmiotach zgromadzonych na wystawie w Gnieźnie mówi kurator Sławomir Uta.
Przetrwało się na tyle dużo, że jesteśmy w stanie próbować przynajmniej rekonstruować te wierzenia i spinać je w jakąś spójną klamrą systemu wierzeniowego, który absolutnie nie był jednolity w obszarze słowiańszczyzny. Jak chociażby wizja świata.
Co tu mamy?
Okucie pochwy noża z Brześcia Kujawskiego. Mamy oryginał tego zabytku, znaleziony dobre kilkadziesiąt lat temu. Jest to X-XI wiek. Mamy oś świata, ten element pionowy. Na jej szczycie znajduje się postać z szeroko rozstawionymi ramionami. Dobrze widoczne, duże oczy. Motyw taki albo wężowaty, albo taki tutaj rozwidlający się, który jest interpretowany albo jako głowa węża, albo jako korzenie drzewa świata. I z reguły pojawiają się tutaj postaci zwierząt, które mają albo rogi, albo takie pierścieniowate zakończenia. Mamy do czynienia z tak zwaną mediacją, czyli pośredniczeniem między elementami trójdzielnego świata. Świat niebiański, bóstwo nadrzędne, być może gromowładca, świat ludzi, gdzie odbywa się ta mediacja między niebem a podziemiem, czyli za światami. Czy są to zwierzęta ofiarne, czy są to dusze przodków, czy być może, jak tutaj dr Szczepanik, współkurator wystawy, dopatruje się, jest to zapis mitu o wyłowieniu świata, gdzie tak naprawdę mamy etapy łowienia świata, gdzie zalążek świata jest wyławiany z otchłani i zanoszony do gromowładcy. A ten motyw z kolei przetrwał w różnych wersjach, w pieśniach i w bajkach ludowych. Motyw świata wyłowionego. Mówimy o jednym z najstarszych mitów ludzkości, datującym się chyba jeszcze neolitu. Jednym z takich sztandarowych zabytków jest deska antropomorficzna z Wrocławia. Jest to dosyć duży element, jak widzicie.
Z jakiego okresu?
Tu jest to raczej rzecz późniejsza, ona jest kojarzona powiedzmy już z początkiem XI wieku. Świątynia wrocławska, bo okazuje się, że Koncina stanęła we Wrocławiu, kojarzy się to z czasem tych buntów, które doprowadziły do upadku pierwszej monarchii piastowskiej. Deska antropomorficzna, których również w różnych formach i kształtach znajduje się m.in. na Połabiu. Mamy tutaj spory odcinek spalonego drewna. Najsłynniejsze deski antropomorficzne to jest obstawa budynku w Grossraden, który jest interpretowany albo jako świątynia, albo jako przestrzeń wiecowa.
Jakie było jej zadanie?
Ona jest zakończona szpicowato, więc najprawdopodobniej była w jakiś sposób osadzona w ziemi. Najprawdopodobniej, że one były zwielokrotnione, mogły służyć do wytyczenia jakiejś przestrzeni, chociażby przestrzeni sakrum, czyli tej świętej, gdzie przejawia się bóstwo, gdzie ono przebywa, gdzie ono zamieszkuje. Koncina, kąt, to miejsce zamieszkania bóstwa. No, dzisiaj się mówi mieć swój kąt, prawda? Miejsce, do którego być może wstęp był ograniczony dla uprzywilejowanych, takich jak mediatorzy również, czyli kapłani, ofiarnicy, czy być może jakieś elity, które również miały dostęp do takiej przestrzeni.
Czy coś z tych wierzeń prasłowiańskich jeszcze coś pozostało do naszych czasów?
Myślę, że takim ciekawym motywem będzie pisanka. Gliniane grzechotki w kształcie, nie jajka nawet, ale konkretnie już zdobionej pisanki widzimy. To są znowu motywy nawiązujące jeszcze do dawnych wierzeń. Same grzechotki miały o tyle ważne znaczenie, że to grzechotanie miało odstraszać złe moce, w związku z tym znaczenie rytualne. Również zwyczaj kolędowania niektórzy badacze wiążą właśnie z tymi czasami przedchrześcijańskimi. Grupa osób, które śpiewały, chodziły od domu do domu, żeby też ze złych mocy te domostwa oczyścić.
Wystawa Religie Słowian, Pogaństwo i Chrześcijaństwo we wczesnośredniowiecznej Polsce potrwa do 6 października w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Na jednej ze stacji benzynowych, które zdarza mi się mijać, czytam napis: moc, jakość, zysk. I myślę, że to hasło bardzo pasuje do dzisiejszej Ewangelii. Komentuje ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza niedziela zaprasza nas do Kafarnaum. Razem z Jezusem w szabat wchodzimy do synagogi i przysłuchujemy się Jego nauczaniu. Nauczaniu, które jednak odróżnia się od tych wszystkich uczonych w prawie, tych, którzy byli autorytetami w Izraelu, ponieważ temu nauczaniu towarzyszy niezwykłe namaszczenie i objawianie się Bożego działania, Bożej mocy. Ludzie, którzy słuchają Jezusa, zdumiewają się taką nauką, są nią pociągnięci, zachwyceni i przede wszystkim przejęci też tym, co słowo, które wychodzi z ust Jezusa, potrafi dokonać. Dzisiaj widzimy w synagodze człowieka opętanego przez ducha nieczystego. Duchy te, wiemy, że wiedziały o Jezusie więcej, pochodząc ze świata pozamaterialnego, znały rzeczywistość, także tę boską, wiedziały, że Jezus nie jest tylko nauczycielem z Nazaretu, ale jest synem samego Boga. Jest posłany przez Ojca, aby położyć kres działaniu złego. I oto ten demon krzyczy z człowieka: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Zobaczmy, że na początku Ewangelii Marka, kiedy Pan Jezus zaczyna dopiero swoją działalność, nikt go jeszcze nie rozpoznaje, nie poznajemy jego prawdziwej tożsamości. Ona jest zapowiedziana we wstępie do Ewangelii, ale później całe nauczanie i wszystkie znaki i cuda, których Pan Jezus dokonuje, mają dopiero przygotować ludzi na objawienie jego prawdziwej tożsamości, co dokona się ostatecznie i w sposób pełny na Kalwarii, kiedy setnik, przebijając bok Jezusa, wyzna, on poganin, że prawdziwie ten był Synem Bożym. Do tego momentu Pan Jezus był bardzo uważny, żeby jego tożsamość nie była zbyt wcześnie objawiona, żeby także nikt nie posądził go o bluźnierstwo. Najpierw musiał zbudować swój autorytet, żeby potem całą mocą móc objawić swoje bóstwo, no i cel misji, z jaką posłał go Ojciec. Jezus dlatego rozkazał duchowi nieczystemu: milcz i wyjdź z niego. I to właśnie posłuszeństwo nawet demona słowu, które wypowiada Bóg, wprawia w osłupienie, w zdumienie słuchaczy. Duch nieczysty nie wyszedł oczywiście spokojnie, tak jak to czasem możemy zobaczyć czy doświadczyć w różnego rodzaju egzorcyzmach, modlitwach o uzdrowienie, o uwolnienie. Duch nieczysty zaczął nim miotać, tym człowiekiem, i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. Ludzie zdumiewali się, ponieważ doświadczyli czegoś, czego nie potrafili sobie wyjaśnić w znany im sposób. Pytali siebie nawzajem, co to jest, jakaś nowa nauka z mocą, że nawet duchy nieczyste są mu posłuszne, gdy im rozkazuje. No i tak w ten sposób wieść o Jezusie, o Jego potędze, o Jego sile, o sile Jego słowa rozpowszechnia się po okolicy. O tym, co dla nas oznacza ta siła słowa, powiemy sobie po krótkiej muzycznej przerwie. Jest czasami taka pokusa, żeby wydarzenia ewangeliczne traktować jako pewne historie, które wydarzyły się dawno temu i dzisiaj nie mają już przełożenia na naszą codzienność, na nasze życie. Czasami, kiedy czytamy właśnie o egzorcyzmach, o wypędzeniu złego ducha, o uzdrowieniach, o wskrzeszeniach, mamy takie poczucie, że dzisiaj czasami tego brakuje przy głoszeniu Ewangelii, że owszem, słuchamy słowa Jezusa, ale nie działa ono z taką samą mocą. Ale czy to prawda? Przecież także dzisiaj, kiedy głosi się Słowo Boże, towarzyszą temu znaki i cuda. Być może w mniej spektakularny sposób, jak wtedy w synagodze w Kafarnaum, ale takie rzeczy też się dzieją. Poza tym, Pan Jezus pozostawił w Kościele konkretne narzędzia, w których zawsze dokonuje się zwycięstwo nad demonem, w którym zawsze Słowo Jezusa uzdrawia, w którym zawsze podnosi i obdarza życiem. Tym szczególnym darem dla Kościoła są sakramenty święte. Sakrament spowiedzi, sakrament namaszczenia chorych, sakrament Eucharystii. Wszystkie te rzeczywistości mówią nam o tym, że Jezus działa i że nie jest ograniczony tylko do, powiedzmy, jakiegoś jednego wybranego miejsca czy czasu, ale pozostał z nami we wszystkich tych znakach, żeby objawiać swoją siłę i moc. Dlaczego zatem nie doświadczamy tak często, jakbyśmy chcieli, tej mocy i tego zbawczego działania? Myślę, że tak jak przy spotkaniach z Jezusem, tak samo teraz trzeba nam większej dbałości o wiarę naszą w moc tego Słowa. W Ewangelii, kiedy Słowo wypowiadane przez Jezusa dokonuje wielkich rzeczy, na ogół Jezus zwraca uwagę na wiarę swoich słuchaczy, którzy wcześniej, spotykając się z wiadomością o nadzwyczajnych znakach towarzyszących Jezusowi, o Jego wielkiej mocy, teraz sami przychodzą do Niego, przyprowadzeni przez tę popularność i wierzą, że cokolwiek Jezus powie, to może się dokonać. To jest wielka moc sprawcza, stwórcza, zbawcza samego Boga, która przypomina tę moc z momentu stwarzania świata, kiedy Bóg mówił i zaczynało istnieć. Jezus, Syn Boży, tą samą mocą, boską mocą, tym samym autorytetem mówi i ta rzeczywistość dzieje się. Natomiast ważne jest, sam Pan Jezus to niejednokrotnie podkreśla, że to wiara ocala, to wiara zbawia, to pewność tego, że Słowo Jezusa dokona tego, po co wychodzi z Jego ust, pozwala doświadczyć w rzeczywistości tych wielkich znaków i cudów. Zechciejmy zatem dzisiaj przyjrzeć się słowom Jezusa raz jeszcze. Zechciejmy dzisiaj posłuchać Go, bowiem wiara rodzi się ze słuchania. Nie doświadczymy cudów bez przebywania z Jezusem, bez poznawania Go, bez wsłuchiwania się w Jego słowa mądrości objawiające wolę Ojca, który jest w niebie.
A dzisiejsze rozważania przygotował salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak. Tradycyjnie to także puenta naszego dzisiejszego spotkania. Za uwagę dziękuję Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.